Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Od lipca 1941 roku do lipca 1944 niemieccy okupanci i ich litewscy kolaboranci zamordowali w podwileńskich Ponarach około 100 tysięcy osób. 90% spośród nich to obywatele II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej, polskiej, romskiej i tatarskiej. Wśród polskich ofiar znalazła się elita kulturalna i intelektualna Wilna. Żołnierze Armii Krajowej i członkowie Młodzieżowej Organizacji Konspiracyjnej Związek Wolnych Polaków. Ponary to największe miejsce kaźni Polaków na dawnych Kresach Północno-Wschodnich w okresie II wojny światowej. Mimo to zbrodnia ponarska została prawie zapomniana. Ponary położone są w podwileńskich lasach, wśród wzgórz. Niełatwo tam trafić. Skręcić trzeba z głównej drogi i wjechać w las. Tabliczka Ponariu jest słabo widoczna. Kiedyś przebiegała tamtędy linia kolejowa, Wilno, Warszawa. Dziś to miejsce pamięci nie mniej ważne niż Katyń czy Piaśnica. A jednak nieco słabiej przebijające się do naszej świadomości. W moim reportażu swoją historię opowiadają pani Maria i pan Zbigniew. Dziś 80-latkowie stoją nad grobem dołem w ponarskim lesie. Ich ojcowie siedzieli w jednej celi więzienia na Łukiszkach. Ich matki przychodziły pod to samo okno, gdzie na wyrok w jednej celi czekali ojcowie, właśnie pani Marii Wieloch i Zbigniewa Sienkiewicza. Teraz po latach wspominają w tym miejscu swoich ojców. Odnalazłam swoich bohaterów na Litwie. Przypadkowe spotkanie zaowocowało właśnie tym reportażem.
Myśmy mieszkali w Wilnie do 1945 roku. Wiosną 1945 roku wyjechaliśmy. Ja tu skończyłem 3 oddziały szkoły podstawowej. Marysia, pani Zofia kiedy wyjechała?
Mama w maju 1945.
Myśmy prawie tak samo wyjechali. Państwo osiedli w Zabrzu, myśmy osiedli w Białymstoku. Mama pani Wieloch i moja mama zostały wezwane do gestapo. Odczytano, ale to było jakieś 2 miesiące po lutym. Odczytano wyrok, powiedziano, że zostali skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano. Były na biurku leżały takiej grubości dwie teczki formatu A4. I on powiedział, to jest sprawa pani męża, to jest sprawa pani męża. Ja byłem przekonany, że te teczki gdzieś są. Bo ja te teczki na własne oczy widziałem, ja byłem już w szkole podstawowej wtedy byłem. I nie ma tych teczek.
Ale te teczki, które zawierały materiał?
Materiały o naszych ojcach. Także.
Pani sobie nie wyobraża, jaki to był horror, jak one szły na te Łukiszki, jak był ten siarczysty mróz, jak tam trzeba było wystawać, bo to nie była taka prosta sprawa, że pani dzwoni, pani wchodzi, prawda? No tego. To przecież, a poza tym, jak te ostatnie, jak nie przyjęto paczek, pani wie, jaka to była rozpacz? Ja ostatni raz panią Wieloch widziałem w 1988 roku, jak była u mojej mamy. Moja mama jeździła do Zabrza, ona przyjeżdżała do mojej mamy. Ale z dziećmi to nie było żadnego kontaktu. Ja zachowałem korespondencję pani Wieloch do mojej mamy, bo ona jest bardzo ciekawa, bo one tam między sobą wymieniają. Do końca życia one tym żyły.
Kontakt. Poprzez swoich mężów zamordowanych.
Tak, i one tym żyły.
On adres cały czas mojej mamy ma i listy przechowuje, tak? I to, że znalazł się w sanatorium 2 lata temu, to spowodowało, że zadzwonił do mnie, żeśmy się spotkali. Tak?
Nasze mamy w 1944 roku we wrześniu, Rosjanie odkryli te groby, chciały szukać swoich mężów, ale to wszystko było oblane wapnem. Te zwłoki były nie do odtworzenia, to jest jedna sprawa. Natomiast kiedy byłem po wojnie pierwszy raz na Ponarach, to pomniki żydowskie i pamiątki żydowskie były zrobione w języku hebrajskim i rosyjskim. Natomiast o Polakach nie było ani słowa.
Pana ojciec?
Władysław Sienkiewicz.
A pani Marii i tato?
Stanisław Wieloch. Siedzieli w gestapo do grudnia 1942 i niecałe 2 miesiące byli na Łukiszkach.
Podobno w latach 50. najpierw Polacy postawili pierwszy krzyż, który zniknął, a potem w 90. roku Polacy tu mieszkający postawili dębowy krzyż. Niektórzy to nazywają pomnikiem, ja to nazywam ołtarzem, bo potem położono poziomą płytę. I to jest rok 90.
Było napisane Polska Kwatera Wojenna 1941-1943. Po roku czasu, kolega mój, serdeczny kolega mój, Litwin, do mnie mówi tak: Zbyszek, zrób ten napis z fotografu. Ja nie wiedziałem, o co jemu chodzi, wie pani. Ja po roku przyjeżdżam i już było napisane Kwatera Wojenna 41-44. Kwatera Wojenna, czyli nie wiadomo czyja. To było na początku lat 2000, bo ja mam zdjęcie tego napisu starego, i mam zdjęcie tego stopisu nowego. Posłałem tej pani do Gdańska, do IPN-u, ten zmianę tych napisów, bo to nie zostało po prostu zauważone od razu.
Ponary przed wojną były uroczą miejscowością wypoczynkową, położoną zaledwie kilka kilometrów od Wilna. Tutaj posiadali swoje domy zamożniejsi Wilnianie. Wypoczywający tu jeszcze latem 1939 roku Polacy nie przypuszczali, jak przerażającym miejscem już wkrótce staną się Ponary. O tym miejscu pisał już Mickiewicz w swoim Panu Tadeuszu, a ja, odwiedzając Ponary w tych dniach, nie myślałam, że teraz zastanę tam miejsce, które bardzo przypominało mi naszą pomorską Piaśnicę. Ten sam bury i ponury las, wielkie miejsca kaźni, w których kiedyś leżeć musiały ciała zabitych, 5 olbrzymich dołów podczas wojny z 9-metrowymi ścianami. Ludzi stawiano na brzegu tych jam, a potem do nich strzelano. Niektórych zapędzano do jamy na sam środek, tak by doły zapełniały się równomiernie. Naukowcami, lekarzami, żołnierzami konspiracji, duchownymi i nauczycielami. Ta historia w tym roku wybrzmiała szczególnie. Opowiedziana w Wilnie przez bliskich ofiar zamordowanych w Ponarach. Dzieci zamordowanych, panią Marię Wieloch i Zbigniewa Sienkiewicza.
Nasi tatusiowie, nie wiem czy się znali, znaleźli się na jednej liście do rozstrzelania w tym samym dniu i o tej samej godzinie. I gestapo wydało dokumenty, niezależnie od tej listy, wydało dokumenty dla pani Wieloch i dla mojej mamy, oryginalne, że oni zostali w tym dniu rozstrzelani, tak samo jak na tej liście.
Ja od mamy wiem, mama wiedziała, gdzie tato siedział, w piątym oknie. Na dole mama w ciąży ze mną, z siostrą w wózeczku, siostra z grzechotką, głośno grzechotała, także wtedy tato wiedział, że jesteśmy pod oknem. Chyba jestem najbogatszą osobą w tej chwili, znaczy ja, czyli z moją siostrą. Mama już kilkanaście lat nie żyje, w Gripsy. Jakoś myślę, że żaden z Gripsów ze strony taty nie wpadł w ręce strażników. No bo gdyby tak, to byłby wcześniej zgładzony. Ja całych czy kawałki Gripsów, czy nie wszystko jest do odczytania, mam 17. Ja urodziłem się 2 miesiące, 2,5 miesiąca po zamordowaniu ojca. I właśnie to, że mama znalazła się na gestapo, było spowodowane tym, że Urząd Stanu Cywilnego chciał coś wiedzieć o ojcu.
Mamy się znały, bo myśmy byli w swoich, odwiedzaliśmy się. Twoja mama z malutką Krysią. Nas dwóch, jak się przychodziło na Łukiszki z paczką, to w tej pakamerze oni mieli drewniane kosze. I to się tam wkładało, co się przynosiło. Oni tam kłuli, sprawdzali, czy tam czegoś nie ma, odnosili i potem te naczynia były zwracane. I na jednym z tych naczyń, na Kaziukach Wileńskich, sprzedawano takie dzbanki, które z wierzchu były emaliowane, a u dołu miały takie chropowate powierzchnie. I on ołówkiem napisał do nas list taki pożegnalny. Kochana Józiu, Zbysiu i Józiu, bardzo wam dziękuję za paczki, za ciepłe skarpetki, za to i tak dalej. Nie przynoście mi, nie odbierajcie sobie od ust. Mnie wyznaczył jako swego następcę, a na końcu napisał, niech was Bóg błogosławi. Wiedział, że to już jest koniec, bo to był luty. i tam można było od czasu do czasu podać paczkę. I tylko ten jeden Gryfs przyszedł i przychodzimy, w lutym przychodzimy na Łukiszki z paczką i paczka jest nieprzyjęta, no już wiedzieliśmy, o co chodzi, prawda? Dlatego, że łudziliśmy się wszyscy, że jeszcze może do jakiegoś obozu wywieźli tam. No, no wie pan, jak to człowiek się łudzi.
Sowieci zajęli Wilno 19 września 1939 roku. Rozpoczęły się wtedy masowe aresztowania wyższych urzędników, inteligencji, duchownych i wywózka z Łukiszek do Ponar. Gestapo korzystało z litewskich szaulisów i saugumy, czyli oddziałów strzelców mordujących obok Żydów ludność polską. Żydzi ginęli w ramach Holokaustu, a Polacy w ramach walki z okupantem i obrony ojczyzny. Ale te ostatnie godziny życia i momenty śmierci były takie same. Każdy wiedział, że jeśli po apelu więziennym wieczorem ktoś biegał po korytarzu, to trzeba się było przygotować na wywózkę do lasu. Ojciec pani Marii Wieloch i ojciec pana Zbigniewa też na pewno słyszeli takie kroki.
To, co ja widziałem w gestapo, znaczy nieprzypadkowo moją mamę poproszono z panią Wieloch i pokazano te dwie teczki, to oni musieli być w tym samym interesie. Poza tym, dlaczego ja wiem, że ojciec był w wywiadzie, bo on nie mógł nigdzie być, bo on pracował w dyrekcji wileńskiej, on tylko, przecież nie chodził z pistoletem po lesie, tylko to mógł robić, prawda, nic innego. Poza tym mego ojca, w 50 roku mego ojca szukała bezpieka. To też jest potwierdzeniem, bo oni chyba nie wierzyli, że oni zostali straceni, więc szukano ich. Poza tym, wie pani, jeszcze jedna sprawa jest. Te teczki mogli zniszczyć Niemcy, zabrać ze sobą, mogli zniszczyć, bo takich teczek agentów to się nie zostawia. Znaczy, tak mi się wydaje. No.
Może coś być jeszcze w Moskwie.
To diabli wiedzą, gdzie to jest, prawda?
Tato najpierw pracował w podziemiu we współpracy z arcybiskupem Jałbrzykowskim, jego pracownikami. Pomagał Polakom zagrożonym, potem wachlarzu jako szef wywiadu dalekiego zasięgu na odcinku Wilno-Dyneburg, to był odcinek E7. Przypuszczamy, że tato Zbiszka, czyli Władysław Sienkiewicz, który pracował na kolei, był zaangażowany w te sprawy różne sabotażowe.
Mój tata pracował w kolei, w dyrekcji kolei, był zastępcą naczelnika kolejowej straży pożarnej.
Przyjechał do Wilna jako pracownik Wszechświatowej Organizacji Pomagającej Polskim Uchodźcom za granicę. Kilkanaście lat spędził w Brazylii. W 1938 roku przyjechał do Warszawy, dalej pracując w biurze Światpolu. Przed wojną już poczuli, że jest trochę niebezpiecznie, przenieśli się z biurem do Wilna. Także tam dalej najpierw zajmował się pomaganiem Polakom zagrożonym na Wileńszczyźnie, wyrabianiem fałszywych dokumentów, a przedtem już siedział za Sowietów i wkroczenie Niemców do Wilna umożliwiło bunt więźniom i około 100 więźniów uciekło z więzienia na Łukiszkach sowieckiego. I wtedy tata wszedł do podziemia i działał dalej.
Uwięziono prawie 1500 Polaków w katowni na Łukiszkach i przy ulicy Ofiarnej. Wymordowano Żydów z getta wileńskiego, zamęczono Polaków. Najgorsze miało jednak dopiero nastąpić, opowiada mi Monika Tomkiewicz, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, autorka książki o więzieniu na Łukiszkach.
Pan Zbigniew, będąc tutaj na urlopie w Gdańsku, przyjechał z prośbą o dedykację do książki Zbrodnia w Ponarach i wtedy pana Zbigniewa po raz pierwszy poznałam. Tą znajomość kontynuowaliśmy przez kilka lat, ponieważ zachęcona pewnymi rzeczami, które pan Zbigniew mi opowiedział, na przykład to, że posiadają grypsy ojca z więzienia, to, że posiadają zdjęcia z banka po smalcu, na którym były te grypsy zapisane. Nawiązaliśmy kontakt i przy pracy nad drugą książką, Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 39-53, wykorzystałam te informacje. Wykorzystałam całe treści tych grypsów i tą historię pana ojca, pana Zbigniewa Sienkiewicza opisałam. Czasami zadaję sobie to pytanie, dlaczego właśnie Ponary są tak w pewnym sensie zapomniane, dlaczego inne miejsca typu Piaśnica jakoś przebijają się. I myślę, że powodem jest to, że w tej chwili Ponary nie leżą na terenie Polski. I to jest chyba główny powód, ponieważ Piaśnica ma tutaj swoje miejsce martyrologii, są pielgrzymki, są msze.
Łatwiej dotrzeć.
Łatwiej dotrzeć, łatwiej to usłyszeć w mediach, łatwiej o tym przeczytać, łatwiej poznać osoby, które tymi miejscami się opiekują. A Wilno, choć blisko, to jednak jest za granicą. O ile pamiętam, moja ostatnia wizyta w Ponarach to był 2014 rok, to jest taka mała drewniana tablica i pani Riu, prawda, do Ponar, tak? Mała drewniana, ale to trzeba naprawdę widzieć, w którym miejscu skręcić, żeby nie pojechać do Kowna prosto. Piaśnica wygląda bardzo podobnie do Ponar, ale skąd, dlaczego tak wygląda? Można sobie na to pytanie bardzo łatwo odpowiedzieć. Wszystko według zarządzeń Reichsführer SS Heinricha Himmlera. On wydał wytyczne dla Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, jak mają takie miejsca z masowych egzekucji wyglądać, że mają być oddalone od skupisk ludzkich, tak żeby nie było słychać wystrzału karabinów. Mają być najlepiej w obszarze leśnym, tak żeby nikt nie mógł łatwo do tych miejsc dotrzeć, ale za to muszą być blisko dobrych dróg dojazdowych, żeby można było skazańców z więzień lokalnych dowieźć na miejsce straceń, że można było je w kolumnach pieszych doprowadzić, że... A także musi być gdzieś w pobliżu duża stacja kolejowa, aby wagony z więzień mogły te osoby dowieźć też do miejsca straceń. Ponieważ jeżeli mówi się o takich tysiącach, o tylu osobach, to wiadomo, że ten transport nie mógł być tylko samochodowy. Musiały być też i piesze kolumny, i musiał być też kolejowy transport. Praca historyka, praca taka typowo naukowa, na takim poziomie publikacji naukowych, to mówiąc szczerze, źródło w postaci relacji, w postaci protokołów przesłuchań świadków, jakimi tutaj dysponujemy w komisji, to jest źródło pomocnicze. Głównie opieramy się na materiałach archiwalnych, na materiałach niemieckich. Precyzja Niemców jest niesamowita, a trzeba powiedzieć, że tych dokumentów dotyczących zbrodni w Ponarach czy więzienia na Łukiszkach zachowało się niesamowicie dużo. Ja przebadałam archiwa nie tylko wileńskie, ale przebadałam też archiwa w Niemczech, Centrale Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu. Znając dobrze język niemiecki, jeżdżę po tych archiwach, zawsze ten temat wileński był mi bliski i nawet jak pracowałam nad innymi śledztwami, to zbierałam zawsze dokumentację do tematu wileńskiego.
A te zdjęcia, wstrząsający moment rozstrzelania w Ponarach, porządkowanie dołów śmierci w Ponarach, transporter taśmowy służący do przenoszenia zwłok na stos ciałopalny. To są zdjęcia z archiwów?
To są oryginalne zdjęcia z archiwów litewskich i to są wszystko zdjęcia, te akurat, o których pani przed chwilą mówiła, czyli ten transporter, to są zdjęcia wykonane w czasie pracy tej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zbadania Zbrodni Hitlerowskich, czyli tej radzieckiej pierwszej komisji, która jako pierwsza dokonała pierwszej analizy tego, co tam zostało.
Jaka była zasada działania tego transportera? Ja stojąc nad tym i zastanawiałam się, układało się ciała i one się przesuwały?
To nawet już nie były ciała, to były kości, tak? Ponieważ te z opisów osób, które były zatrudnione, bo wiele osób przeżyło, tam kilka osób uciekło z tych, którzy wydobywali te ciała. Oni opisywali to w ten sposób, że każdego dnia szli mieli na twarzach maski zrobione z własnej odzieży, dostawali długie haki, takie, znaczy, drewniane, tak, właśnie takie drewniane, długie kije, które były zakończone bosakami, w ten sposób budowali te ciała, które się niestety rozpadały i kładły części tych ciał na ten transport, one były do góry właśnie tak w sposób przesuwane do góry i spadały na takie sito, gdzie one były później rozdrabniane.
To już ten moment zacierania śladów.
Tak, to jest od grudnia 1943 roku do czerwca 1944 roku. Rosjanie jako pierwsi przeprowadzili śledztwo. Trzeba powiedzieć, że wszyscy mówią o tym, że Ponary po raz pierwszy jako zbrodnia przeciwko ludzkości, jako zbrodnia wojenna pojawiła się w procesie międzynarodowego trybunału wojskowego w Norymberdze. Ale tak nie było. Pierwsi rozliczanie sprawców tych zbrodni rozpoczęli Rosjanie. Już we wrześniu 1944 roku Trybunał Wojenny III Frontu Białoruskiego rozpoczął poszukiwania tych sprawców, czyli członków wileńskiego Sonderkommando i Patingasbrys w języku litewskim, a w języku polskim bardzo potocznie określanych jako szaulisi, jako strzelcy ponarscy.
Litwini,
tak. Głównie Litwini, ale byli tam niestety też trzy osoby narodowości polskiej, którzy pomagali Niemcom, którzy byli członkami wileńskiego oddziału specjalnego Sonderkommando. Osobami narodowości polskiej, które należały do wileńskiego oddziału specjalnego, był Józef Miakisz, Jan Borkowski, i Władysław Budkun. I te osoby stanęły w 1973 roku przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie. Zostały w procesie skazane na karę śmierci, ale kara śmierci została w 1977 roku zamieniona przez decyzją Rady Stanu na karę pozbawienia wolności na lat 25. W 2003 roku Budkun żył, mieszkał pod Olsztynem i pani prokurator, która to śledztwo prowadziła, odwiedziła go w jego domu, rozmawiała z nim, zebrała relacje. Wiadomo, że to już nie była sprawa procesowa, gdyż nie można dwa razy karać kogoś za to samo, więc on odbył swoją karę, więc było to właściwie bardziej zebranie relacji niż czynności typowo procesowe, prokuratorskie. To był starszy człowiek, bo jeżeli w 1941 roku no, musiał być osobą powyżej 20-letnią, no to musiał być to już starszy człowiek. Czy teraz żyje? Nie, to był... Nie, bo
to już było dawno. Nie.
Znaczy na poziomie naukowym polsko-litewskim ten temat funkcjonuje dość dobrze. My pracujemy tutaj z genocydem litewskim i nigdy nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o wymianę dokumentacji, jeżeli chodzi o pewną ocenę faktów. Ta współpraca z Litwinami jest naprawdę dobra i bardzo przyjazna, ale to jest jeden, jak można powiedzieć, pułap, tak? Bo to jest współpraca naukowa, która zawsze no, jest na jakimś takim, można powiedzieć, poziomie no, międzynarodowej poprawności, bym to tak nazwała, a...
Naukowych publikacji.
Tak, naukowych publikacji, gdzie używa się specyficznego słownictwa, gdzie można powiedzieć, no nie, bardzo trudno jest dyskutować z faktami, tak? Jeżeli przedstawiam dany problem, jeżeli przedstawiam daną zbrodnię czy daną liczbę i udowadniam to faktami, dokumentacją, którą mam na poparcie swojej tezy, bardzo trudno jest z takimi faktami dyskutować, jeżeli zachowały się dokumenty, tak? Jeżeli one są podpisane, są to oryginały, które są w archiwach niemieckich, w archiwach litewskich, w archiwach polskich, a ponieważ mamy tak duże spektrum tych dokumentów, to trudno z takimi faktami dyskutować.
Uznano, że w Ponarach zabito prawie 20 tysięcy osób narodowości polskiej, ale zaraz po wojnie w opracowaniach mówiono o zamordowanych jeńcach sowieckich i obywatelach polskich narodowości żydowskiej. O Polakach zamordowanych w Ponarach mówiono niewiele. Tak jak niewiele mówiono o tym, że zbrodni tej dokonywały formacje litewskie. Teraz pojawiły się tam tablice z nazwiskami zamordowanych Polaków.
Pan Wieloch, ja i mój tata jesteśmy na tych tablicach tam.
Wypisali wśród nazwisk.
Tak. Mój kolega starszy, vis-a-vis mieszkaliśmy, też jest tam stracony. Znam, że nawet nie podano jego wieku, on 16 lat miał.
A imię i nazwisko?
Mieczysław Sołtan. Ja do zeszłego roku chodziłem swoimi ścieczkami. Ja nie chciałem nigdzie należeć do żadnych interesów. Ale jak dowiedziałem się, że Wielochowa tutaj jest, bo ja ją widziałem, jak ona była w brzuszku mamy i widziałem ją w wózeczku. I pierwszy raz ją zobaczyłem w ubiegłym roku w Sopocie. Dlatego i nawet było spotkanie tego typu. Polegało. Ja odczułem to, że jak ja do niej zadzwoniłem, bo ja dostałem od pani Tomkiewicz tam.
I tak. Z IPN-u.
Bo ja ciągle do niej dzwoniłem, dusiłem ją, bo chciałem tam maksymalnie wyciągnąć coś. I ona na odczepnego dała mi ten numer pani Wieloch. Jak ja usłyszałem nazwisko Wieloch, to jest na tych, byłem w Sopocie. I zadzwoniłem i ona w pierwszym momencie, to nie pani to wytnie, to ona w pierwszym momencie myślała, że jestem hochsztapler, rozumie pani? Miseczkę, w której ojciec osrabiał mydło, to ja do dzisiaj to używam, metalowa. Do dzisiaj używam aunu ojca, oryginalnego wilińskiego aunu, jak się ma rankę, to tutaj sobie tym goję. No mam kupę zdjęć, mamy, no ten dzbanuszek mam schowany, specjalne takie przykrycie zrobiłem.
A grób ojca jest tam właśnie, to jest zbiorowy grób.
Tak, to zbiorowy grób, a ja niezależnie od tego, na cmentarzu tam, gdzie leży mama, zrobiłem ten sam napis. Żołnierz Armii Krajowej i tak dalej, więzień SD i Gestapo, został zamordowany w Wilnie na Ponarach 18 lutego 43. Przy mamie zrobiłem taki grób.
A mama leży w?
W Białymstoku. Ja nie wiedziałem, że istnieje rodzina ponarska, ale nawet bym wiedział, też nie chciałem mieć z tym. Ja nie chciałem z żadnymi organizacjami mieć cokolwiek wspólnego z uwagi na to, że myśmy byli traktowani przez to ministerstwo, jak to się nazywa, tych kombatantów, no byliśmy traktowani tak, jak byliśmy. Ja mówię o swojej mamie, bo ja przecież tam nie tak.
Ale kiedyś tak było, czy teraz tak?
Że w 90-tych latach, że mi pani pokazał dokumentację z tego ministerstwa dotyczącą swojej mamy, to jest horror. Myśmy, ja całe życie byłem synem bandyty, krótko i bez słowa.
Syn bandyty. Myśmy tak pan się czuł?
Nie, oni nas tak nazywali, co ja się czułem. Wie pani, jak ja tu zacząłem jeździć i nie wiedziałem, w której jamie, więc ja wszędzie to rozstawiałem plecak. W plecaku miałem tych kupę lampek. No i rozstawiałem. Tam nigdy nikogo nie spotkałem, jednego człowieka. Jak na przykład byłem w listopadzie, bo ja w listopadzie zawsze 11 tu byłem na tym, to nieraz bałem się, że ktoś w tym lesie mnie przytrąci, wie pani. Tam nic nie było. A nasze mamy chodziły do wróżek, wie pani, tam, to były, no, jak one szukały jeszcze swoich mężów w 44 roku, we wrześniu to było, bo myśmy myśleli, że jak ktoś się te groby odkryją, to tam coś będzie można znaleźć. Ale ci popalili to wszystko wapnem tam, tam nic nie było. Ja to wszystko pani powiedziałem, bo ja tu byłem, jestem winien swemu ojcu i swojej mamie, która tak małych wychowała sama w czasie tej okrutnej wojny i potem.
Wysłuchali Państwo mojego reportażu zatytułowanego Spotkanie w Ponarach. W Gdańsku do końca września można oglądać jeszcze wystawę Ofiary zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944. Jej wernisaż odbył się 13 września na Targu Węglowym. Dziś w manufakturze reportażu to już wszystko. Kłaniam się, Anna Rębas.
Manufaktura reportażu.